Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. 8 marca miała premierę nowa powieść Wojciecha Dudki, Amerykanka. Łączymy się z autorem. Halo?
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Powiedziałam nowa powieść, wszystkich nie będę wymieniać, ale jest ich naprawdę wiele. Jest pan z wykształcenia historykiem, a z zamiłowania chyba pisarzem, który po prostu sobie surfuje po historii od czasów Hatszepsut po czasy dzisiejsze, tak. W sposób dosyć taki, no powiedziałabym, imponujący co najmniej ogarnia pan ten czas.
Dziękuję za uznanie. Rzeczywiście to moja 14. powieść w tym dorobku. Pojawiłem się na rynku wydawniczym w roku 2005 i rzeczywiście historia jest takim podstawowym żywiołem, którego używam do tworzenia narracji powieściowych, ale z góry mówię, że moje powieści nie są opracowywaniami historycznymi. To jest raczej interpretacja historii i próba budowy na podstawie historii narracji powieściowych. Mnie bardzo pasjonuje creative writing i ciekawi mnie to, w jaki sposób można tworzyć powieść. I w ramach powieści historycznej ja też usiłuję przemycić taką metodę, która jest suspensem, czyli sposobem, w jaki pisarz opowiada historię, ale w ten sposób, żeby ciągle utrzymać uwagę czytelnika, żeby czytelnik nie miał czasu na to, by książkę przerwać. Na tym polega narracja wciągania czytelnika w tą opisywaną przygodę. I rzeczywiście ja wykorzystuję historię do opowiadania historii bardzo złożonych, bardzo trudnych i bardzo różnych, dlatego że zarówno są tam powieści ze starożytności, pani wymieniła taką moją pierwszą z 2005 roku.
No ale tak, ale też wojny punickie, jeszcze pan powstanie Bar Kochby, pierwsze wieki chrześcijaństwa, no.
No. No tak, natomiast starożytność jest jakby taką dominantą. Kiedyś chciałem być historykiem antyku, nie było mi dane. No ale zostałem pisarzem antyku, a taką drugą dominantą tych moich narracji jest wiek XX, tudzież II wojna światowa, w której staram się odnaleźć pewne nieznane czy też nieopisane wcześniej w literaturze popularnej historie, które stanowią kanwę moich powieści i wydaje mi się, że ja po prostu używam historii w taki plastyczny sposób, żeby opowiedzieć o świecie naszym, w kostiumie historycznym. Wydaje mi się, że powieść stała się właściwym naszym czasom, uprawnionym sposobem do artykulacji sporów o historię. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie da się w epoce po Stieg-Larssonie i jego trzytomowej epopei Millennium tworzyć kryminału, który jednocześnie nie byłby zaangażowany społecznie. A w moim przekonaniu nie da się też tworzyć powieści historycznej, która nie mówiłaby również o naszych czasach, o naszych uwarunkowaniach i naszych demonach.
No i ta na pewno mówi. Tak, ta na pewno mówi. Amerykanka. Dobrze, to porozmawiajmy przez chwilę o bohaterce i o jej świecie. Ja tak trochę czułam, okazuje się, że chyba słusznie, że ta niezwykła zupełnie kobieta jest swoistym wehikułem, który nas, że tak powiem, przewozi od Nowego Jorku w 1936 roku, poprzez Niemcy, Paryż, poprzez wojnę, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od samej bohaterki. Nadał jej pan szczególne moce. Kobieta filozof o wybitnym intelekcie, jedyna na swoim wydziale filozofii w Harvardzie. Jedzie, żeby poznać filozofię Martina Heideggera do Niemiec i rzeczywiście ją zgłębia. No i jeszcze z bogatej rodziny, która wzbogaciła się w czasach prohibicji, wiadomo z czym to się wiąże, prawda? Czyli gdzieś tam gangsterzy Nowego Jorku w tle. Zacznijmy od tej osoby. Jak się pojawiła Jane Singer Caulfield w pana głowie?
Znaczy Jane jest taką odpowiedzią, nawet nie będę ukrywał, tego, że chciałem przez wiele lat nawiązać do mojej najsłynniejszej powieści Czerni Purpury i tam też jest postać kobieca, ale ona nie jest jakby centralną postacią tej powieści, ale chciałem stworzyć powieść o kobiecie. W ogóle wszystkie moje narracje powieściowe, które stworzyłem, one prezentują bohaterów mężczyzn. No nie łudźmy się, że dla pisarza mężczyzny jest łatwiej wejść w rolę, czy też wczuć się w mężczyznę.
To może uporządkujmy, czy też poinformujmy słuchaczy. Max Kwietniewski, detektyw, tak? Z Nowego Jorku,
tak.
Czarnoskóry,
tak,
polski detektyw.
Ale Max Kwietniewski jest jednocześnie pierwszym w polskim kryminale i pierwszym w polskiej powieści sensacyjnej czarnoskórym bohaterem, jest afroamerykaninem o polskich korzeniach. Był ciekawą postacią, ale w jakiś sposób się nie przebił. Wydaje mi się, że w tej dominancie narracji sensacyjnych wciąż gdzieś tam w głowach Polek i Polaków jest Zygmunt Miłoszewski czy Katarzyna Bonda. Ja to słusznie w jakiś sposób przyznaję się do tego, zazdroszczę im powodzenia ich powieści. No byłbym nienormalny, gdybym nie zazdrościł. Natomiast zawsze staram się tworzyć postaci bardzo oryginalne. Mhm. Potem oczywiście jest hrabia...
Antoni Mokrzycki, tak.
Tak, hrabia Mokrzycki, autor tych trzech powieści Kurier z Toledo, Kurier z Teheranu i Kurier z City Woli. Tam też staram się pokazać II wojnę światową przez polskich doświadczeń, ale też hiszpańskiej wojny domowej. Mokrzycki też nie jest wcale taką tuzinkową postacią, bo to jest człowiek, który ma w sobie kilka tajemnic, kilka różnych namiętności. Chciałem pokazać taką powieść historyczną, która jednocześnie pokazywałaby takiego bohatera, który coś przegrywa, coś traci. I wszędzie w tych powieściach w dużej mierze są mężczyźni. No i bardzo mnie frapowało takie pytanie, czy ja jestem jako pisarz w stanie stworzyć wiarygodną postać kobiety, która byłaby główną bohaterką mojej powieści.
I jak się pan czuł w tym awatarze, jeśli tak to mogę określić?
I pani, to jest ciekawe bardzo doświadczenie, dlatego że stworzyliśmy taką kulturę, w której kobiety dostały prawa wyborcze w Polsce w roku 1918, w innych krajach europejskich jeszcze później, w krajach anglosaskich na początku 1920 roku. Oczywiście zmieniła to wszystko Wielka Wojna, czyli Pierwsza Wojna Światowa, ale właśnie interesowała mnie kobieta jako postać z epoki jeszcze przed masowymi wystąpieniami praw kobiet, chodzi o lata 60., 70. ubiegłego wieku. Interesowała mnie kobieta przed II wojną światową. Jako bohaterka, czy jej postać skonstruowana przeze mnie trafi do czytelniczek, czy czytelniczki ją znienawidzą, czy ją pokochają, czy będą dzieliły się jej wyborami, czy będą ją rozumiały jako kobietę. Znaczy, ja nie znam jeszcze odpowiedzi na te pytania, dlatego że na obecną chwilę jest tylko pierwsza recenzja, zresztą niezwykle głęboka recenzja tej powieści, redakcji zupełnie innej powieści pana Przemysława Jakuba Chińca. Natomiast czekam jeszcze na następne recenzje, na być może polemiki, być może ta książka wywoła jakąś dyskusję, ale frapowała mnie właśnie kwestia kobiety, która zostanie postawiona przed dylematami niemożliwymi do rozstrzygnięcia, przed dylematami II wojny światowej, ale opowiedzianej znowu w sposób, którego w polskiej literaturze nie ma, dlatego że piekło Ustaszy i piekło obozu w Jaszynowacu jest w naszej literaturze nieznane. To nie to żaden zarzut, dlatego że, jak pani doskonale wie, polska literatura zajęła się bardzo głęboko zbrodniami niemieckimi, które były na terenie ziem polskich. Ja mieszkam w Bielsku-Białej, więc niedaleko jest obóz Auschwitz. Natomiast pani w Gdańsku oczywiście niedaleko jest obóz Stutthof, tak. Więc te miejsca są oczywiście przerażające. Natomiast mnie interesują też inne doświadczenia, inne cierpienia, inne języki, inne kultury. Interesuje mnie inność. I starałem się znaleźć taką perspektywę, w której Dane będzie zanurzona w to piekło. Ale piekło znowu w literaturze polskiej nieznane. Stąd skonstruowałem tą powieść, zadźwigując właśnie o kwestii Jaszynowaca i tych strasznych zbrodni, które popełnili Ustasze chorwaccy. Ale jednocześnie Jane jest kobietą z krwi i kości. To jest kobieta, która potrafi kochać, która potrafi odczuwać cierpienie, która dokonuje bardzo trudnych wyborów, która zmienia rolę, zmienia się jej rola jakby, jej rola postrzegania. I która jakby wyjeżdżając w 1936 roku, zdaje sobie sprawy, że wróci dopiero po 20 latach do Stanów Zjednoczonych.
Tak, to jest, ja już nazwałam ją takim wehikułem, bo ona rzeczywiście przewozi nas przez historię i to tę mniej w Polsce znaną. Polska występuje tutaj w takich tylko odniesieniach, o gdybyście wiedzieli, co się w Polsce dzieje, prawda? Wy we Francji to nie wiecie. Mówię już teraz o czasach okupacji w rękawiczkach we Francji, prawda? Tak. Ona w jakiś sposób nas przez to przeprowadza, ale też my wędrujemy z nią w takiej podróży duchowej, bo to jest podróż duchowa, a na pewno podróż poznawcza i to w najgłębszym filozoficznym sensie. Mnie się oczywiście Edyta Stein przypomniała tutaj fenomenologia, spotkanie z Heideggerem i ta niezwykła kobieta, która usiłuje dociec, jak to się stało, że, zacytuję, co Heideggera zawiodło do brunatnej bandy, prawda? Co się stało? Jak człowiek tak mądry, wydawałoby się najmądrzejszy w swojej epoce, prawda? Dał się uwieść. Czemu dał się uwieść? O co chodzi? I wydaje mi się, że pan też szuka w jakiś sposób, czy próbuje opisać tego, powiedzmy, niemieckiego ducha, ale też tego, co się działo w Jugosławii, prawda? Czyli to, co się dzieje z ludźmi, kiedy patrzą w ciemność, a wydaje im się, że to światłość, bo to jest chyba taka naczelna metafora tutaj u pana, prawda? Że to jest takie uwiedzenie przez ciemność.
Tak, ale też z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ta powieść jest tak skonstruowana, że w zasadzie tam są takie trzy warstwy, bo pierwsza warstwa są Niemcy oczywiście, Niemcy już III Rzeszy, ale przedwojenne i to jest jakby pierwszy krąg piekła, w którym jest Jane. Jane nie wie, że jest w piekle, nie wie, że jest w mroku, dlatego że próbuje rozumieć, próbuje dociec, próbuje konfrontować pewne stanowiska. Ona nie wie o uwarunkowaniach funkcjonowania osoby Martina Heideggera we Freiburgu jako filozofa. Ona się dopiero potem tego dowiaduje w trakcie, jakby zdziera pewne zasłony z tej rzeczywistości niemieckiej przedwojennej. Natomiast potem trafia do Francji. We Francji również przedwojennej jest ten klimat kontynuacji tego szerokiego lewicowego salonu dyskutowania o literaturze. Tam pojawia się Gertrude Stein, jej partnerka Elis Toklas. Ta powieść jest powieścią intelektualną, jakby wejścia w pewien klimat lat 30. oczywiście, wieku XX. Natomiast starałem się to tak zrobić, żeby ta ostatnia warstwa piekła, tam gdzie Jane trafi do Jaszenowaca, żeby ona była najbardziej uderzająca, żeby, nie będę tego ukrywał, proszę mi wybaczyć takie nieco kolokwialne określenie, żeby czytelnik dostał tą książką po głowie. No, żeby ona była naprawdę okrutna i naprawdę była bardzo mocno pokazywała zbrodnie, których, ja też pragnę podkreślić, to w żaden sposób nie odnosi się do Chorwatów jako społeczeństwa, tylko tu jest pewien mechanizm pokazania tego, że każda grupa etniczna, nie włączając nas, która absolutyzuje swój etnos i swoje doświadczenie narodowe, podlewając to sosem faszyzmu, religii, to się wszystko zamienia w klimat piekła, w którym wszelka inność musi zniknąć, wszelka inność jest zagrożeniem. I Jane trafia do tego piekła, doświadcza go i być może ta książka po prostu wstrząśnie polskim czytelnikiem. Nie chciałem bardzo odcinać kuponów od mojej najpopularniejszej powieści Czerni Purpura, której drugie wydanie z 2019 roku rzeczywiście było ogromnym bestsellerem w Polsce. Ja się długo zastanawiałem, czy ja w ogóle powinienem kontynuować ten typ powieści, nazwijmy to wojenno-obozowej, ale Amerykanka nie jest taką powieścią. Amerykanka jest złożona z kilku warstw intelektualnych i wydaje mi się, że starałem się znaleźć taką przestrzeń w tej II wojnie światowej. Jak pani doskonale wie, jest niezwykły wysyp powieści o II wojnie światowej, czy też one są mniej lub bardziej udane, no nie będę tutaj cytował, oczywiście tytułów nie o to chodzi. Natomiast tych powieści jest bardzo dużo, do każdym roku one wychodzą, a jednak starałem się bardzo przyłożyć do pracy mojej pisarskiej po to, żeby czytelnik miał takie przekonanie, że to jest jednak nowość, to jest jednak jakieś nowe spojrzenie, jakaś próba zrozumienia fenomenu zła w oparciu o jakąś głęboką analizę intelektualną, bo z jednej strony oczywiście analizy niemieckiej filozofii, która w jakiś sposób też przyczynia się do idealizacji pojęcia państwa i stwierdzenia, że osoba wolna jest wtedy wolna, kiedy służy jakiejś większej idei, to bardzo niemieckie myślenie. Francja, która umywa ręce w pewnym momencie, tak? Ja też nie ukrywam pewnych trudnych momentów tej okupacji w rękawiczkach, prawda, Francji. I potem oczywiście przez ten splot okoliczności, przez swój romans, Jane trafia do okupowanej przez Niemców Jugosławii. I tam też zetknie się z piekłem. Także rzeczywiście, ta powieść ma taką poetykę drogi. Nie ukrywam tego, że ten statek Andrea Doria, który zaczyna się w prologu, prawda, i potem w epilogu również jest Andrea Doria. On pokazuje taką poetykę przeniesienia, taką poetykę tego, że Jane wypływa na Bremen w 1936 roku, wraca na Andrea Dori w wieku 1956, tej też słynnej katastrofy, która wtedy się wydarzyła.
No właśnie, chciałam zapytać pana, na ile zakłada pan, czy jaką wiedzę czytelnika? Czy na przykład ktoś, kto otwiera pana książkę i czyta, że w lipcu 1956 roku jesteśmy na pokładzie liniowca Andrea Doria, już powinien wiedzieć, co to zapowiada? czy też nie? Wszystkie inne rzeczy...
Ja nie mam takiego wrażenia, że pokolenie młodsze, czy pokolenie dzieciaków, które czytają książki, ja tu pragnę obalić szkodliwy stereotyp, mówiąc o tym, że Polacy książek nie czytają. Naprawdę czytają, na tyle, na ile to jest możliwe. Jest książka elektroniczna, targi książki w Krakowie, mnóstwo ludzi. Odpowiadając na pani pytanie, nie mam świadomości tego dzisiaj, czy Andrea Doria, jej tragedia jest rozpoznawalną katastrofą. Ona jakoś zniknęła w cieniu Titanica. Nigdy nie było też filmu na ten temat. Znowu, no, jakaś nieznana katastrofa, tak, jakaś nieznana opowieść. I jakby składając te różne nitki, które snuje tej opowieści, one składają się jakby na całość doświadczenia Jane, Amerykanki, która odbywa podróż do piekła, niczym Dante w Boskiej Komedii. I w zasadzie jest to taka opowieść, w której te kręgi piekła są stopniowalne. Mhm. Nie wiem, czy pani miała też takie wrażenie, że tak. One są stopniowalne.
My wiemy niewiele albo nic zgoła o tym, co się działo w Jugosławii, prawda? Bo nawet na okładce tej książki jest to określone tak, bałkańskie Auschwitz.
Tak.
Pan to opisał i to no, bardzo obrazowo. Te wszystkie okrucieństwa, które wydają się niewyobrażalne i niemożliwe do pomyślenia. Niemcy, przechodzimy przez Olimpiadę, Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, jesteśmy w Bayreuth na festiwalu wagnerowskim, dyskutujemy z Heideggerem i tak dalej. I później ci Niemcy, oficerowie niemieccy, sesmani są stawiani wobec tego okrucieństwa chorwackiego jak dzieci. Zobaczcie, jak my to robimy.
Tak. To jest rzeczywiście jakaś forma nieznanej w ogóle historii. Najlepsze opracowania II wojny światowej w Jugosławii, choćby w języku angielskim, one są w Polsce nieprzetłumaczone. No nie są znane zupełnie. I w zasadzie historia tego eksperymentu nieudanego, jakim była Jugosławia, czyli najpierw wspólnego królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, potem w 1929 roku zamienionego na Królestwo Jugosławii, to pokazuje, że te granice, które są na mapie, one są, nie są tak trwałe jak granice, które są w ludzkich głowach. To są granice religii, granice etnosu, nacjonalizmu, który zaczyna się palić żywym i straszliwym ogniem, granice wyznaczone przez konsekwencje okupacji osmańskiej. Pamiętajmy o tym, że Bałkany są pod okupacją osmańską od końca XIV wieku do początku wieku XX, tak? De facto dostatecznie się wyzwoliły dopiero w wyniku pierwszej bałkańskiej wojny, tuż przed pierwszą wojną światową, w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. I jakby historia tych krajów, które zostały zmuszone do tego, żeby w jakiś sposób tworzyć państwo, które nie miało racji bytu, jak widzimy to z perspektywy historycznej, i okrucieństwa tam popełnione, one będą miały dwie fazy, bo druga wojna światowa to jest oczywiście jedna rzecz, a potem będzie jeszcze wojna lat 90., prawda? Którą ja i pani śledziliśmy w telewizji w latach 90. Widzieliśmy te przecież straszne sceny z oblężenia Sarajewa. Wtedy się role odwróciły i wydaje mi się, że to jest taki dramat, który gdzieś tam z boku Europy na Bałkanach się wydarzył. Niespecjalnie przywiązujemy do tego jakąś głęboką wagę, bo to się skończyło, znowu tej wojny nie ma, ona się zakończyła. Natomiast zranienia pozostały. To nie jest, proszę pani, przypadek, że Serbowie pamiętają Chorwatom właśnie Jaszenowac, Chorwaci pamiętają wojnę lat 90., Bośniacy pamiętają Srebrenicę i to są podziały, to są zranienia bardzo żmudne i trudne. Pojedanie się narodów jest bardzo trudnym, złożonym procesem i droga doń jest bardzo, bardzo trudna i to widzimy choćby pomiędzy relacje polsko-niemieckie, które są w dalszym ciągu w jakiś sposób skomplikowane historycznie i politycznie. Natomiast wydaje mi się, że warto o tych rzeczach mówić, bo one są w pewnym sensie poznawcze, tak? Ja wyznaję taką zasadę, że powieść historyczna, czy powieść dotykająca historii, ona ma też pewien ładunek poznawczy i ten ładunek poznawczy, on się wtedy realizuje, kiedy rzeczywiście mamy możliwość doświadczenia jakiejś historii, której nie znamy. Mhm. Że jakby przejście przez ten próg nieznanego staje się jakąś formą opowieści o historii, ale też opowieści o nas samych, o naszej własnej niewiedzy, może o naszych własnych zranieniach, czy też o demonach, które mamy w sobie, tak?
Tak, no i poznanie może je w jakiś sposób, nie wiem, czy obezwładnić. Właśnie, czy jest pan optymistą, czy pesymistą, jeśli chodzi o naturę ludzką i ciąg dalszy historii? Przepraszam, wiem, że wychodzę poza te książki, ale ona prowokuje do takich rozmyślań. Pisze pan tutaj o absolutyzacji, która prowadzi jakiegokolwiek światopoglądu nacjonalistycznego, no, religijnego, która prowadzi do...
Mamy horror, który rozgrywa się naszą wschodnią granicą. Mamy ludobójczą wojnę wywołaną przez faszystowski reżim rosyjski Putina przeciwko Ukrainie. I widzimy też bestialstwo, przecież takie miejsca jak Bucza, Irpień, one przecież wejdą do, za chwilę do historii światowej jako synonimy nie tylko nagłej, brutalnej śmierci, ale po prostu synonimy ludobójstwa. Takie samo jak Jaszenowac czy Stara Gradiszka, które są w mojej powieści. Dlatego, wie pani, ja jestem pesymistą, chodzi o naturę ludzką. Po prostu ludzie są istotami okrutnymi. Przepraszam, że mówię tak otwarcie, ale taka jest prawda. Nie zauważamy okrucieństwa, które nie dotyczy nas samych. Nie chcemy widzieć innych cierpień. A iluż dzisiaj ludzi w Polsce przejmuje się tym, że w Afryce ludzie nie mają pożywienia, że umierają z powodu chorób, że umierają z powodu wojen, które się tam toczyły. Któż dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że jedną z najkrwawszych wojen po II wojnie światowej jest druga wojna w Kongo, tak? Kto o tym w ogóle słyszał? Kto jest w stanie dostrzec ten bezmiar tragedii, tak? Afryki. Więc w moim przekonaniu jesteśmy w naszym takim poczuciu skupieni na samych sobie, co jest naturalnym procesem, bo przecież każdy etnos jest skupiony na sobie samym. Natomiast wydaje mi się, że jestem pesymistą, chodzi o naturę człowieka. Natura człowieka jest niezmienna po prostu. Mhm.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nawet jeśli historia nie jest nauczycielką życia, to pana książki są nauczycielkami historii. Tak sfeminizowałam je jakoś.
Dziękuję bardzo.
I także są taką podróżą w głąb myśli i ducha. Myślę, że Amerykanka na pewno czymś takim jest. Najnowsza powieść Wojciecha Dudki, wydawnictwo Lira. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do lektury.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu za uwagę.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.